Medytacja oświetla cień. Taki temat jest tej konferencji. Zacznę od tego, że jeden z bardzo znanych ojców pustyni, Abba Poimen, powiedział kiedyś, że ludzie ukrywają złość za plecami. My w rzeczywistości za plecami ukrywamy mnóstwo różnych rzeczy i ten zwrot za plecami, on jest tutaj metaforyczny. Ukrywamy tam różne trudne, bolesne, niechciane sytuacje i tak fachowo można powiedzieć, że są to takie rzeczy, które są w cieniu naszego życia. My, kiedy jesteśmy przodem do słońca, światło słońca świeci na nas, to co pojawia się za plecami?
Cień.
Za plecami pojawia się cień. Rzecz polega na tym, że my tego cienia nie widzimy, kiedy jesteśmy frontem do słońca. Ja jestem przekonany i mogę obronić to zdanie, że medytacja pomaga nam oświetlać ten cień. Poprzez to, że jesteśmy bardziej ludźmi wrażliwymi, bardziej uważnymi, jesteśmy bardziej w kontakcie ze sobą. Ten cień to jest trochę taki kierowca z tylnego siedzenia. On nam tam kieruje naszym życiem w różny sposób. Rzecz polega na tym, że najczęściej ten kierowca z tylnego siedzenia, oczywiście my nie jesteśmy jego świadomi, że on na nas wpływa. I trzeba rzeczywiście mieć dużo takiego samozaparcia, żeby poznać ten cień, trochę się z nim zaprzyjaźnić, przepracować, przemienić, zintegrować. Czym ten cień właściwie jest z perspektywy takiej duchowej? No, trudno tę perspektywę duchową od psychicznej oddzielić, ale to jest taki obszar naszego życia duchowo-psychicznego niechciany, w którym my właśnie ukrywamy różne niechciane nasze postawy, wzorce zachowań, jakieś reakcji, cechy. Wypieramy je, bo one są zbyt bolesne, zbyt trudne. Budzą w nas trudne uczucia. No i dlatego tworzymy różnego rodzaju strategie, żeby sobie poradzić. Także strategie dotyczące i związane z życiem duchowym. Kto by lubił taką sytuację, że jadąc samochodem, ten kierowca z tylnego siedzenia mówi co jakiś czas: zwolnij, jedź szybciej, czy widzisz, jak inni się zachowują na drodze? Popatrz, jakie ładne widoki są. Dlaczego się nie zatrzymujesz? Powinieneś poprawić swoje zdolności kierowania samochodem. Dlaczego nie kontrolujesz sytuacji? No, normalny człowiek to zatrzymałby się, najlepiej w szczerym polu, i powiedział: dziękujemy panu za uwagę, koniec transportu darmowego, do widzenia. Ból tej sytuacji polega na tym, że ten kierowca z tylnego siedzenia, no to jest też w nas. Czasem nieświadomy, najczęściej nieświadomy. No i tak jak powiedziałem, nie można zrobić czegoś takiego, że no, wysiadaj, bo tutaj jesteś odpowiedzialny za moją dezintegrację, za mój smutek, za inne trudne uczucia, za ból, bo mi przypominasz różne bolesne rzeczy. Ja chciałbym powiedzieć, no dziękuję bardzo, wysiadaj. Nie ma takiej możliwości, bo on jest w nas. To na nas spoczywa, jeżeli chcemy być ludźmi dojrzałymi, no pewien rodzaj, nie chcę używać słowa obowiązku, ale dobrze jest się temu przyjrzeć, poznać ten cień. Co tam jest? Co tam jest? Co się tam ukrywa? Może nawet przytulić ten cień, ale na pewno zintegrować, wyciągnąć go na światło dzienne, tak jak mówili ojcowie. Bo oni mówili bardzo istotną rzecz. Ładnie to oddał Ewagriusz z Pontu, który powiedział: początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Dopiero początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Oczywiście poznanie też cienia. Oni nie mieli takiego języka. To jest język Karla Gustawa Junga, właściwie cień. Ale oni wskazywali na tę samą rzeczywistość. Na to, żeby poznać ukryte myśli, emocje, pożądania, jakieś pragnienia, reakcje, zachowania, jak wygląda nasze życie religijne. To mnóstwo jest tego u ojców pustyni. Są świadomi tego, że zbawienie to jest taka rzeczywistość, która dzieje się pod naszym nosem, przed naszymi oczami, pod stopami. Ja o tym już tutaj mówiłem parę razy, więc to przypominam od czasu do czasu, że dla ojców pustyni, kiedy mówili zbawienie, to nie mieli na myśli tylko rzeczywistości, która się gdzieś tam wydarzy, jak będzie odnowiona ziemia. Oni mówili cały czas o rzeczywistości, która dzieje się przed naszymi oczami, pod naszym nosem, pod stopami. To tu dzieje się zbawienie. Ludzki, jak się mówi po grecku, chronos, taki czas biegnący w naszym życiu i taki boski kairos, czas łaski, one się stykają w naszym sercu. To jest chwila po chwili. Chwila po chwili dzieje się zbawienie. To nie jest coś odległego, to nie jest coś oddzielonego. W naszym sercu, myślę, te dwie rzeczywistości się stykają. Kiedy idziemy do sklepu i mówimy, poproszę bochenę chleba, pani daje bochenę chleba, my mówimy, dziękuję bardzo, to tu też jest zbawienie. To tu jest początek zbawienia. Z jakim stanem serca, umysłu my do tego podejdziemy? To tu dzieje się zbawienie. Ta ludzka rzeczywistość i ta boska. Więc poznawanie siebie jest no warunkiem dojrzałości. Samoświadomość, tożsamość własna, wolność, nasze granice, nasz kierunek w życiu. Bo jeśli tego nie będziemy robić, to między innymi cień będzie nami trochę władał, będzie nas rzucał na prawo i na lewo. Ale żeby to się też stało, to potrzebujemy zatrzymania, potrzebujemy jakiegoś sposobu, refleksji, może spotkania z kimś. Pomocą jest niewątpliwie medytacja. Ona przynosi bardzo wiele różnych korzyści, chociaż nie jest też tak, że to poznawanie cienia, o którym tutaj mówię, ono się dokonuje w taki sposób z jakąś metodą specjalną. Nic takiego się tu nie dzieje na medytacji. My nie dokonujemy tutaj żadnej takiej, można powiedzieć, wewnętrznej wiwisekcji, zastanawiania się nad sobą. To nie jest ten rodzaj praktyki. Ale dzieje się to niejako mimochodem, ponieważ my, kiedy siedzimy w medytacji, to stwarzamy przestrzeń dla naszej głębi, żeby różnego rodzaju myśli i emocje, wyobrażenia czy jakieś historie się po prostu pokazały. My za tym nie idziemy, ale to się pojawia. Pozwalamy, żeby to się pojawiło. Możemy odkryć coś, zostawić to na półkę, potem się temu przyjrzeć. Bo nasza praktyka medytacyjna, no ona ma swój inny zasadniczy cel. Ale tu dzieje się pewien dodatkowy bonus. Ważnym odkryciem na medytacji jest takie odkrycie, że dobrze być ze sobą samemu. Uważam, że to jest kluczowe odkrycie, jeśli chodzi o podejście do medytacji dla długodystansowców. Dobrze być samemu ze sobą. Kochać siebie. Kiedy medytujemy, ktoś, kto już dłużej medytuje, to zna to z doświadczenia. To jest bardzo ogołacająca sytuacja. Prosta, ogołacająca, naga sytuacja. Siedzimy w medytacji wobec tego, który jest. Żadnych wodotrysków, żadnych zmysłowych atrakcji, żadnych jakichś emocjonalnych kwestii. Proste doświadczenie bycia. Bardzo trudno być w tym doświadczeniu bez takiej świadomości, że dobrze jest mi być ze sobą, kiedy medytuję. Bardzo trudno, jeżeli nie ma tego prostego doświadczenia miłości do siebie. Kiedy medytujemy, też zwróćcie uwagę, że my nie przyklepujemy niczego. My niczego nie blokujemy. My nie podążamy za myślami, ale cały czas pozwalamy tam różnym rzeczom się pojawić. I ten proces oświetlania cienia, on się dokonuje z jednej strony podczas formalnej medytacji, i pewnie mieliście już nieraz takie doświadczenie, że to siedzicie w medytacji i nagle się coś pojawia. Pach! Jakieś odkrycie. Nagle jakieś światło zostało rzucone na pewną sytuację z przeszłości, może jakaś nowa interpretacja albo jakaś odpowiedź na pytanie. Tak się dzieje podczas formalnej medytacji nieraz. Natomiast o wiele większą wartość to nasza praktyka ma potem w codziennym życiu. Ponieważ poprzez to, że uczymy się tu być ludźmi uważnymi, w kontakcie ze sobą, że też cenimy siebie, dobrze jest nam być ze sobą, że kochamy siebie, to potem w codzienności, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, w relacjach, w sytuacjach, one są dla nas źródłem informacji, Jesteśmy bardziej wrażliwi na to, że ktoś nas na przykład irytuje, albo jakaś sytuacja nas irytuje. Można się wtedy przyjrzeć. Dlaczego? Czy to nie jest coś, co w gruncie rzeczy jest gdzieś głęboko ukryte w nas? Jakaś reakcja, jakieś zachowanie, czy jakiś rodzaj emocji. Więc ten obszar cienia i dostęp do tego cienia i nasze sposoby widzenia zależności tego cienia i tego, jak my funkcjonujemy w naszej codzienności, jest czymś kluczowym, jeśli chodzi też o duchowość. Bo my z jednej strony potrafimy przyjąć różne praktyki duchowe, czasem stworzyć sobie różne praktyki duchowe, które spowodują, że ten cień jest schowany. A jednocześnie te nasze praktyki duchowe wzmacniają to, że się z tym cieniem nie konfrontujemy, że on sobie tam zostaje schowany na długi czas. I parę przykładów. To jest w ogóle fascynujący temat. Fascynujący temat. Można by długo o nim, ale przygotowałem parę takich przykładów, które mogą to jeszcze bardziej naświetlić. Pierwszy z nich nazwałem cudowne znaki od Boga albo niezwykłe znaki od Boga. Ja jestem taką osobą, jak będę o tym mówił, to trochę to będzie też o mnie. Mianowicie, no, taki pobożny katolik, który jakoś ma kontakt z nauczaniem naszej Matki Kościoła, no na pewno nieraz słyszał w swoim życiu, że ważną rzeczą jest, żeby odkryć w swoim życiu wolę Bożą i ją zrealizować. Tak jest? Słyszeliście tak? Czy tylko ja? Rozumiem, że te uśmiechy to są uśmiechy potwierdzenia tego. Tak? No poniekąd jest to przecież oczywiste. No, wola Boża jest jakby tutaj bardziej przenikliwa, to jest trochę jak opatrzność niż tylko moja ograniczona perspektywa. No ale dobrze, ale się wiąże z tym takie zadanie, no, jak tą wolę Bożą poznać. Nie na takim poziomie ogólności, że czytamy jakieś święte księgi czy jakieś mądre nauczanie. To też ma swoje znaczenie oczywiście, ale jak ją poznać w takim konkretnym życiu? No właśnie jak ojcowie mówią, pod nosem, no, przed oczami, pod stopami. Jak tą wolę Bożą rozpoznać? No i w moim życiu bywało tak, no, że ja no, oczekiwałem no, jakichś może znaków, jakichś może nadzwyczajnych znaków, które mi pewne rzeczy rozwiążą, może mnie gdzieś pchną. Nie chcę powiedzieć, że przy takiej mojej życzliwej interpretacji jakieś takie znaki wydawało mi się, że widziałem. Ale wielokrotnie było tak, że ja niczego nie widziałem i dalej czekałem no, na jakieś znaki, no, na jakieś odpowiedzi. Do czego to prowadziło? To prowadziło do tego, że czas mijał. Mówiąc metaforycznie, pociąg jechał. Nie wsiadało się do wagonu. Nadjeżdżał następny pociąg. Też nie wsiadałem do wagonu, no bo czekałem na określone znaki, czy to już jest ten pociąg. W rzeczywistości, po latach oczywiście doszedłem do takiego wniosku, że wola Boża, najskuteczniejszy pomysł i sposób na poznanie woli Bożej to poznanie siebie. Ponieważ to przez nas, ten, który jest niestworzony Bóg, przez nas, przez nasze myśli, przez nasze tęsknoty, przez nasze pragnienia, przez nachył naszego serca daje nam kierunek naszego życia. Poprzez nasze talenty, poprzez nasz potencjał daje nam inspirację do tego, w jakim kierunku w życiu pójść. To jest najszybszy, najbardziej pewny sposób, żeby sobie poradzić z tym dylematem, jak rozpoznać wolę Bożą. Oczywiście ja nie neguję tego, że też mogą być jakieś znaki i specjalne znaki, ale wydaje mi się jednak, że w takiej praktycznej rzeczywistości dzieje się to raczej rzadko. Więc ja przynajmniej przyjąłem taką perspektywę. Natomiast dlaczego to jest ważne? Ponieważ w takiej perspektywie oczekiwania na znaki od Boga, co jest z cieniem? Co jest w cieniu takiej sytuacji, takiej powiedzmy strategii duchowej czy pewnego sposobu radzenia sobie w życiu? Ano w tym cieniu może być lęk przed podjęciem decyzji, przed wzięciem odpowiedzialności, przed podjęciem ryzyka. No i można sobie tak tą religijnością, tym nawet takim bardzo duchowym podejściem, otwarciem na działanie Boże, no że gdzieś tutaj przecież jestem otwarty na to, w gruncie rzeczy w tym cieniu tkwić cały czas i nie robić żadnego istotnego ruchu w życiu. Więc to jeden z takich przykładów. Inny przykład, który wydaje mi się jest ważny, To jest, nazwałem go modlitwa wszystko załatwi. I tu odwołuję się do takiego bardzo namacalnego w moim przypadku takiej historii. Mianowicie swego czasu rozmawiałem z koleżanką. Znaliśmy się tam z innych aktywności różnych. No i w tej rozmowie właściwie okazało się, że tak przynajmniej zobaczyłem, że ona jest z domu, gdzie był alkohol. Ja wtedy trochę się tym interesowałem. Byłem chyba wtedy po studium psychoterapii gestalt, więc no, te tematy jakoś były mi bliskie. Mało tego, miałem współpracowników, którzy też byli ludźmi, gdzie no, był alkohol. No więc odważyłem się no, zapytać tę koleżankę, czy ona jest osobą DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. Ona nie zaprzeczyła, powiedziała, że tak. No to pomyślałem sobie, że no, tak delikatnie zasugerowałem, że może dobrze by było, żeby no, zrobiła jakąś terapię, no bo to są pewne rzeczy ukryte głęboko z tych wszystkich takich trudnych sytuacji, że no dobrze, żeby tam się jakoś z tym no, skonfrontować, żeby to wydobyć. Wtedy nie używałem zresztą słowa cień. Ona mi na to mówi, wiesz co, ja mam kierownika duchowego, to jest taki człowiek, na którego zawsze mogę liczyć. Kiedy tylko się jakoś tam źle czuję, to zawsze mogę do niego przyjść. Poza tym on mi mówi, że bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka jest modlitwa. Modlitwa jest źródłem siły i dzięki modlitwie mogę wszystko przejść. No, mówię, no wiesz, no to jest wszystko prawda. No tak, no generalnie no, tak jest z modlitwą. Ale wiesz, no po to jest wiedza terapeutyczna, tak jak medyczna, że można z niej korzystać po to, żeby no poznać bardziej siebie, rozwiązać określone problemy. No i teraz usłyszałem wtedy takie diktum. Jestem człowiekiem małej wiary. No, ani wtedy nie byłem człowiekiem silnej wiary, ani wydaje mi się, że dzisiaj też nie jestem człowiekiem jakiejś silnej wiary. Po drugie usłyszałem, że nie rozumiem siły modlitwy. Pewnie też tak jest, że i wtedy nie rozumiałem siły modlitwy i teraz do końca nie rozumiem siły modlitwy. Ale wobec takiej armaty, że tym kierownikiem duchowym jest znany dominikanin, no to niczym taki wróbelek, no wycofałem się do gniazdka i już w ogóle tego tematu nie podnosiłem. Chociaż mieliśmy od czasu do czasu jeszcze kiedyś kontakt. Wyobraźcie sobie, że po 2 latach dzwoni do mnie zapłakana, właściwie taka szlochająca. Ona pamiętała tę rozmowę. Mówię, no co się stało? Ona po swoich pierwszych studiach, tam parę lat minęło, rozpoczęła studia na pedagogice specjalnej. I na zajęciach pokazano studentom no, funkcjonowanie domu alkoholowego. Jakie są reakcje w takim domu, jak dzieci wzrastają, z czym wzrastają. I ten film to była jak fala uderzeniowa po prostu, która wybiła całą tę fasadę pobożnościową, te modlitwy, którymi ona miała sobie poradzić z tym bólem, z cierpieniem, ze smutkiem, z takim wyciem wewnętrznym. Ona nagle zobaczyła, że po prostu to wszystko było ukryte, to gdzieś to było wszystko schowane. No i w takiej bardzo emocjonującej rozmowie o tym mówiła, o tych mechanizmach. Właściwie o tym cieniu, który został tak naprawdę schowany poprzez to, że no, mamy praktyki pobożnościowe, jest modlitwa, ona nam wszystko rozwiąże, podczas gdy trzeba się z tym skonfrontować na zupełnie innym, w innym obszarze. Ja zresztą potem o tym dominikaninie sobie pomyślałem, że no, sam powinien przejść porządną terapię, bo chyba szkodzi ludziom. Ja wiem, kto to jest w ogóle, no, ale nie będę tutaj ujawniał imienia ani nazwiska. Dobrze. Tak naprawdę, kiedy mówimy o tym, że ktoś może przyjąć taką strategię, że modlitwa jest dobra na wszystko, to mądrość katolicka tutaj, trzeba ją tutaj przywołać, mówi tak. Modlitwa i życie. Kontemplacja i działanie. Te dwie rzeczywistości są jak takie dwa skrzydła ptaka, na którym można jakby frunąć. Tak? Zarówno modlitwa, jak i działanie. Nikt przy zdrowych zmysłach no nie da recepty nawet no, wśród jak najbardziej wierzących ludzi, chociaż no może, no może się zdarzą takie osoby, że na przykład jest na przykład syndrom jelita nadwrażliwego. I teraz, bracie, tutaj módlmy się. Módlmy się, może tutaj na pewno jakoś nastąpi jakieś uleczenie. Żeby mnie dobrze zrozumieć, ja nie mówię, że nie ma takich sytuacji, ja to uznaję. Ale są to raczej sytuacje nadzwyczajne. W normalnym funkcjonowaniu no, korzystamy z wiedzy medycznej. Dlaczego więc w przypadku syndromu na przykład DDA mielibyśmy korzystać tylko z modlitwy, czy z jakichś innych pobożnościowych praktyk, a nie na przykład z wiedzy terapeutycznej. Ta mądrość tutaj Kościoła, czyli modlitwa i konkretne działanie, konkretna wiedza, taka zupełnie naturalna, metodyczna, no one tutaj się wzajemnie uzupełniają. Kolejny taki mechanizm, który może kryć cień w naszym życiu, to z kolei skrajność do tego, co powiedziałem. Tylko moje działania. Pozornie jesteśmy ludźmi wierzącymi, robimy określone praktyki, ale na poziomie serca, umysłu nie ma w nas takiego głębokiego powierzenia własnego życia Bogu, że sam oddaję się Jemu w takim ufnym oddaniu. Ja lubię mówić o Bogu, że to jest ukochana tajemnica i bardzo jest mi bliskie to wyrażenie, że mogę powierzyć swoje życie tej ukochanej tajemnicy. Często to jest tak, że jesteśmy wierzącymi, no, modlimy się, ale tak, no, co tam będziemy Panu Bogu zawracać głowę? On tam ma inne problemy, troszkę może z przymrużeniem oka. Tak naprawdę zabiegamy o życie sami, nie reflektujemy specjalnie o tym, że rzeczywiście powierzamy się upatrzności Bożej. Jeśli to robimy, to często tak na chwilę. No, nie ma w tym takiego głębokiego oddania, głębokiej ufności. Jest wojna na Ukrainie. Nie wiem, może w waszych kontekstach życiowych spotkaliście się z tym, co ja, bo tak jedna, druga, gdzieś trzecia osoba w bliższych relacjach, trochę dalszych, słyszę, że sprzeda wszystko, co ma i się wyprowadzi z Polski, bo nie wiadomo, co tu będzie. Jeszcze tu się nic takiego nie dzieje. Ale już ktoś zabezpiecza się, już szuka pewności, już w obawie chce kontrolować swoje życie w pełni. Ja nie mówię, że nie ma jakiegoś sensu w takich działaniach. Mi chodzi o to, że nie ma w tym ufności. Nie ma w tym powierzenia Bogu. Dlaczego? Ponieważ w tego rodzaju takich zabiegach, ja tu kontroluję wszystko, ode mnie tu wszystko zależy, jest ukryty cień, jestem co do tego pewny, niechęci konfrontowania się z kruchością życia, z nietrwałością, z niepewnością, ze śmiercią. Chcę do końca życia się jakbym w jakimś takim amoku zabezpieczył. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji. Więc to takie ufne dopuszczenie w tych naszych ludzkich zabiegach, tej Bożej strony, no jest wyzwalające. No daje wolność, daje ostatecznie pokój. No wszyscy umrzemy. Możemy się powierzyć tej ostatecznej rzeczywistości śmierci. Gdzieś dobrze ten cień nietrwałości, kruchości, niepewności wydobyć na światło dzienne i z nim się po prostu zaprzyjaźnić. W mojej rodzinie mieliśmy dwie ciocie, nazaretanki. To były siostry mojej mamy. Jedna mieszkała we Wrocławiu, druga mieszkała w Wadowicach. Ja je bardzo zawsze lubiłem, ponieważ one, kiedy przyjeżdżały do domu, to uosobiały inny świat. A mnie ten inny świat jakby fascynował. To lubiłem z nimi rozmawiać zawsze się jakoś cieszyłem na kontakt z nimi. No ale kiedy były już starsze, no to jak to przyjeżdżały czasami odwiedzić nas w domu, no to tu coś boli, tam coś boli, no choroby, no też no, nie wiadomo, ile jeszcze człowiek pożyje. Tu lekarze mówią, że no nie wiadomo. No i a mój tato, miał na imię Jerzy, czasami brał jedną i drugą siostrę tak trochę pod włos. No i mówił na przykład tak, no jak to ty, siostra zakonna, oddałaś całe życie Panu Jezusowi, ty się obawiasz śmierci? No przecież pójdziesz oglądać swojego ukochanego Pana. No i na to na przykład ciocia z Wrocławia mówiła, oj ty Jurek, zawsze musisz takie głupoty wymyślić. Druga na przykład, to przy okazji takiej śmierci, choroby, cierpienia, na też taki komunikat mojego taty właśnie, no jak ty, siostra zakonna, przecież oddałaś życie Panu Jezusowi, no to miała trochę bardziej spokojny styl, mówiła, o Jureczku, Jureczku, te twoje mądrości to ho, 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 nie? I nawet zobaczyłem, że one, przecież osoby też wierzące, tak, to trzymanie się życia, no, niepuszczenie go, jest tak silne w nas, nie? No, za tym się ukrywa cień, niewątpliwie cień niedopuszczenia, takiego autentycznego niedopuszczenia nietrwałości, kruchości, niewiedzy, niepewności. No, to są nasze, to jest nasza rzeczywistość. My cały czas w tym jakoś się poruszamy. Żeby to wydobyć na światło dzienne, na pewną jasność naszej świadomości. I czwarty taki przykład, który, o którym chcę powiedzieć, to jest taki bardzo świeży dla mnie przykład. Nazwałem go ograniczony Bóg. Noszę wrażenie, że są tacy ludzie, którzy, no, dla których wiara jest, prawda, tam wszystko jest jasne od A do Z. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych wątpliwości. Matka Kościół wszystko wyjaśnił. Jasna sprawa. Otóż 10 marca w Poznaniu, no, przygotowywaliśmy w pewnym sensie dla Poznania historyczne wydarzenie Medytacje dla Ukrainy. Zaprosiliśmy na to spotkanie różne środowiska medytacyjne, niemal wszystkie w Poznaniu. W tym sensie było to wydarzenie historyczne, że niemal wszystkie te środowiska wzięły udział w tym doświadczeniu, w tym wydarzeniu. Ono miało formę takiego dialogu, był tam też śpiew biały ukraiński, poszczególne tradycje te religijne, duchowe przedstawiały swój tekst wybrany i to było cały czas przedzielone medytacją w ciszy. 7 minut, 5 minut. Całość to rzeczywiście trwało godzinę 40 minut, jako pewne bardzo ładne, zresztą piękne doświadczenie duchowe. Przestrzeń do tego, żeby się te wszystkie środowiska mogły spotkać, no wybraliśmy taką świecką, no żeby nie było dla kogoś jakiejś wątpliwości. Był to Dom Tramwajarza w Poznaniu. To jest takie miejsce, gdzie no różne inicjatywy się dzieją, powiedzmy świeckie, koncertowe, no najróżniejsze. Czyli taki neutralny teren. Poszły też zaproszenia naszymi kanałami różnych ludzi o to, żeby no zachęcić tych, których to może jakoś interesować, żeby przybyć na to wydarzenie. No i w ramach informacji zwrotnych przyszła do mnie taka informacja. To już kościołów w Poznaniu z Panem Jezusem nie ma? To trzeba jakieś sale wynajmować? Jeszcze z buddystami się spotykać? No więc na takie diktum też, bo to myślałem sobie, aha, no to musi być jakiś taki katolik integrysta, tak? Zatroskany o naszą tożsamość, choć pewnie bardziej boi się o swoją własną tożsamość. Chciałby zamknąć tego Pana Boga w jakimś katolickim worku, no bo wiadomo, że w takiej perspektywie no, Pan Bóg chyba słucha tylko katolików, nie? Modlitw katolików. Interesuje się katolikami. A gdzie tam zresztą katolikami? Świętymi katolikami. Tradycjonalistycznymi katolikami. Takimi zwykłymi katolikami to chyba nie. No tylko jest pewien problem z tym wszystkim, z taką perspektywą, no bo no, Pan Bóg jest ostatecznie odpowiedzialny za to, że ludzie się rodzą na ziemi. Ludzie przychodzą na ten świat i w ogromnej większości no nie są katolikami. No. No i problem jest. No bo jak, nie mają katolickiej świadomości, szukają Go, wchodzą w jakąś relację z Panem Bogiem, no i co teraz? Okej, troska o własną tożsamość, troska o prawdę, tak jak się ją postrzega, to są wartościowe rzeczy. Niewątpliwie tak. Ale w takiej konkretnej sytuacji wydaje mi się, że jak ta może być za tym ukryty cień, w którym jest schowany lęk przed tym, że ktoś może inaczej wierzyć, że to będzie musiało na przykład skruszyć moje podejście do wiary, że spotkanie z innym będzie wymagało ode mnie jakiegoś nowego może ułożenia sobie pewnych rzeczy, odpowiedzenia na pytanie o sens, jaka jest moja wiara, jak ją mogę na nowo przeżywać. Zresztą z myślą też o takich ludzi no będę prowadził w Wierchomli, część z Was pewnie o tym może czytała, medytację chrześcijańską dla poszukujących. Oczywiście ona jest dla każdego, ale ta myśl mi gdzieś towarzyszyła. Ludzi, którzy poszukują, gdzieś mają pytania i gdzieś ta medytacja chrześcijańska jest im bliska, więc w maju coś takiego będzie. Cień, kontakt z tym cieniem, widzenie zależności między tym cieniem a tym, jak żyjemy, zwłaszcza mówię tutaj o tym wymiarze duchowym, widzenie tego, że my możemy przyjąć określone strategie czy pewne rzeczy, nawet stworzyć sobie, jeśli chodzi o duchowość i zwrotnie te nasze praktyki duchowe mogą nas utwierdzać jeszcze w tym, żeby się z tym cieniem nie konfrontować. To jest ogromna zachęta z mojej strony skierowana do mnie i do Was, żeby być wrażliwym na to. Żeby być wrażliwym na swoją duchowość. Medytacja w tym pomaga, bo ona nas zatrzymuje, bo ona nas uczy uważności, ona nas uczy tego dobrego kontaktu ze sobą, dobrego bycia ze sobą. Powiedziałam, że to jest muśnięty temat, bo rzeczywiście tak jest. Można by zadać na przykład pytanie, jaki cień kryje się w takim obrazie Boga surowego, nie? Karzącego, jakby rozliczającego nas z każdego niepowodzenia. Jakiś obraz Ojca? Albo jaki cień kryje się w obliczu, czy w obrazie takiego Boga, no, sprzeciwieństwa, no, takiego bardzo pobłażliwego? Moją specjalnością jest grzeszenie, jego specjalnością jest przebaczanie. No i mamy tutaj układ jasny. Jaki cień się tam kryje? Albo jaki cień kryje się za taką postawą takiego łaknięcia jakichś emocjonalnych doświadczeń religijnych, no, jakichś takich głasków. Głasków z niestworzonej łaski, tak żeby się coś zawsze działo, jakieś takie emocje były w tym. No nie ma. Jaki cień się tam kryje? Albo na przykład jaki cień się kryje za takim obrazem Boga dalekiego, jakby się mną nie interesował. Też może coś z Ojca? Nie? Tych pytań jest sporo. Tak jak powiedziałem, warto się temu przyglądać. I zachęcam do tego siebie i was, żeby widzieć ten cień, nie bać się go, próbować go dostrzec poprzez nasze praktyki duchowe, przyjąć go, utulić, przepracować, zintegrować. Wtedy będziemy też bardziej dojrzałymi ludźmi. A życie duchowe będzie wtedy łatwiej mogło zmierzać do tego, co kiedyś święty Jan Paweł II powiedział, że życie duchowe zmierza do swojej właściwej sobie pełni. I myślę, że tym autorytetem możemy tę konferencję zakończyć.